Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witamy się z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
Witamy stałych naszych radiosłuchaczy i może tych nowych, którzy dołączyli.
Może pierwszy raz dzisiaj słuchają audycji dla małżonków i rodziców.
Witamy i zapraszamy do uczestniczenia w audycji.
I współtworzenia.
I współtworzenia tej audycji. Dzisiaj gościmy panią Marię Kucaj. Pani Maria jest psychologiem ze Stargardu Szczecińskiego, jest terapeutą rodzinnym i biegłym sądowym. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże Państwu.
Dzisiejszy temat to budowanie autorytetu rodziców.
No, często narzekamy na dzieci, na młodzież. No, mówimy, że są niewychowane dzieci. No tak. I mówimy, że właśnie rodzina nawala, bo to przecież w rodzinie to powinno mieć miejsce. Formowanie dziecka. Ale ono może zaistnieć tylko wtedy, kiedy rodzice są dla dziecka autorytetem. Inaczej cała sprawa jest po prostu położona. Może być jakaś tresura, ale to nie będzie wychowanie. I dlatego tak ważnym jest, żeby rodzice stanowili dla dziecka autorytet. Ten autorytet buduje się od początku. I ważne, żeby każdy budował. A jeżeli już nie potrafi budować, to żeby przynajmniej tego autorytetu nie niszczył. Także to jest niby audycja dla małżonków i rodziców, ale oprócz rodziców i dzieci, rodzina dalsza również istnieje, która może pomagać budować ten autorytet albo niszczyć ten autorytet. Pani Maria Kucaj, psycholog, szerzej o tym powiem. Prosimy bardzo.
Witam serdecznie. Zanim przejdę do tematu, chciałam kilka słów poświęcić takiego wstępu. Niniejszy pragnę swoją pracę i trud w przygotowaniu tego tematu dedykować swojemu kochanemu mężowi, który za tydzień ma imieniny, i wyrazić mu wdzięczność, iż jego uczucie i szacunek pozwoliło nam zbudować pozytywny autorytet naszego małżeństwa, który przekazujemy naszym dzieciom. W tym miejscu obejmuję myślami naszego najstarszego syna Mateusza, synową Magdalenę i kochanego wnusia Cyprianka, syna Wojciecha i jego Kasię. Daj Boże, by była naszą synową. A także córkę Małgorzatę z życzeniami, by będąc studentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pogłębiała swą wiedzę, by stać się autorytetem w swojej profesji, służbie innym. Obejmuję też myślami swoich zmarłych rodziców i teściów, którzy to swoim rodzicielskim autorytetem starali się nam przekazać swą miłość, wiarę i dobro, z którym teraz możemy się dzielić. Pozdrawiam wszystkich swoich pacjentów oraz słuchaczy Radia Maryja, którzy do mnie dzwonią, a którym mogę służyć radą i pomocą. A w szczególności pozdrawiam panią Teresę Kowalczyk ze Szwajcarii, państwo Domejko ze Stanów Zjednoczonych, jak i panią Urszulę z Lublina. Obejmuję też pamięcią moich najbliższych z Jastrzębia Zdroju, Jasła z Gliwic. Dzisiejszy temat: budowanie autorytetu rodziców. Kiedy otrzymałam od państwa Polakiewiczów propozycję podzielenia się rozmyśleniami na temat budowania autorytetu rodziców, stwierdziłam, iż jest to temat morze. W pamięci przypomniały mi się różne sytuacje z własnej pracy zawodowej, zwłaszcza roli biegłego psychologa sądowego. Przypomniałam sobie również refleksję, jaka nasunęła mi się z okresu wakacji, jakie 2 lata temu spędziłam wraz z córką z Turcji. Będąc na wycieczce w malowniczej wiejskiej okolicy, zaciekawił mnie problem rodziny wielopokoleniowej. Był piękny niedzielny dzień. Nad rzeką zauważyłam grupę Turków roześmianych, biesiadujących przy rozpalonym ognisku. Była tam grupa dzieci w różnym wieku, od niemowlęcia po nastolatki. Byli rodzice i dziadkowie i po wieku sądząc była również i prababcia. Z zaciekawieniem obserwowałam ich zachowanie. nie rozumiałam prowadzonych przez nich rozmów. Jednakże, obserwując ich wzajemne zachowanie, dało się zauważyć, jakim wielkim autorytetem była dla nich najstarsza kobieta, ta przypuszczalnie prababcia. Przy rozdawaniu posiłków mała dziewczynka podbiegła z wyciągniętymi rączkami po talerz. Została słownie skarcona i zobaczyłam, jak młody mężczyzna, przypuszczam, iż był to ojciec dziecka, wziął dziewczynkę za rękę i wraz z nią zaniósł talerz z potrawą tej starszej babci. Ona otrzymała potrawę jako pierwsza. Ten gest to wspaniała od najmłodszych lat lekcja dla dziecka podkreślania autorytetu starszych. W słowniku języka polskiego znajdujemy definicję, iż autorytet to ogólnie uznana czyjaś powaga, znaczenie, iż jest to człowiek cieszący się poważaniem i mający wpływ na zachowania i myślenie innych ludzi. Nie sposób mówić o budowaniu autorytetu rodziców bez zaznaczania roli rodziny. Rodzina. Jakież to magiczne słowo. W tym momencie, gdyby każdy z nas chciał zdefiniować, co to jest rodzina, to definicji byłoby wiele w zależności od wieku, a więc własnych doświadczeń. Starsi ludzie w tym magicznym słowie mieliby na myśli swoich dziadków, rodziców, kilkoro sióstr, braci, kuzynów, ciocie, wujków, którzy mieszkali blisko siebie, spotykali się w każdą niedzielę, wzajemnie się odwiedzali. Dzisiejsze, młodsze pokolenie zawęża rodzinę do mamy, taty, jednego brata czy siostry lub nawet tylko do mamy czy tylko do taty i ewentualnie psa. Pamiętam z czasów swojego dzieciństwa, jakim wielkim poważaniem i autorytetem wśród licznej rodziny cieszyła się moja babcia i dziadek. Niezapomniane były coroczne spotkania na Święto Wszystkich Świętych przy grobie nieznanego mi dziadka, gdyż urodziłam się po jego śmierci. Spotkania z ciociami, wujkami, kuzynami przy grobie, a potem wspólny obiad z tradycyjnymi gołąbkami u cioci Stasi. Ileż było opowiadania, oglądania zdjęć dziadka z wąsem i w oficerkach. Może nie wszystko wtedy rozumiałam, ale ten dziadek znany mi z opowiadań i zdjęć był mi zawsze autorytetem. Czy w większości dzisiejsze rodziny mogą przekazać swoje rodzinne tradycje? Czy uwypuklać autorytety rodzinne? Z przerażeniem stwierdzam, iż przeciętna rodzina ubożeje pod względem więzi rodzinnej. Jakże często rodzeństwo wzajemnie nie ma ze sobą kontaktu. Jakże często rodzice nie widzą przez dłuższy czas swoich dzieci, wnuków, nie mogą połamać się opłatkiem. Jakiż to powód? Wszyscy Państwo wiecie. Aktualne masowe wyjazdy za granicę. Tam jest lepiej, tam się więcej zarobi, tam jest liberalizm, swoboda, fałszywa tolerancja. Wszystko na jedną szalę. Liczenia srebrników, powiększania konta. A straty? Straty procentują w przyszłości. Utrata więzi rodzinnej, brak postaw rodzicielskich, obopólnych metod wychowawczych, w konsekwencji utrata autorytetu przed własnym dzieckiem. Niejednokrotnie przez chęć polepszenia dobrobytu wygasa autorytet małżeński, bo nie ma codziennej więzi emocjonalnej i fizycznej małżonków, tak bardzo potrzebnej do wzajemnego cementowania i budowania autorytetu i przekazywania go dzieciom. Powrócę jednak do rodziny o prawidłowych więzach emocjonalnych, uczuciowych, gdzie budowany i pielęgnowany jest autorytet pokoleniowy. Gdyby nie opowieści dziadków i rodziców, Niejedno dziecko w dzisiejszej polskiej rodzinie nie znałoby tradycji na przykład osianku pod obrusem na Boże Narodzenie, czy tradycji i znaczenia święcenia pokarmu w Wielką Sobotę. W podtrzymywaniu kontaktów rodzinnych bardzo ważną rolę odgrywają najstarsze pokolenia. Wprawdzie aktualnie dziadkowie, a nawet i pradziadkowie wiele stracili ze swojej dawnej władzy nad dorosłymi dziećmi czy wnukami. Osłabił się ich autorytet formalny, ale na szczęście jest ich autorytet moralny. Zdarza się często, iż wnukowie mają silniejszy kontakt z dziadkami niż z rodzicami. Posłużę się trochę statystyką. Przeprowadzony w Polsce w 2000 roku przez CBOS sondaż na reprezentacyjnej grupie ludności stwierdził, iż 59% ludności coś zawdzięcza swoim dziadkom. Najczęściej były to zasady moralne – 71%, wiarę religijną – 60%, poczucie, że jest się kochanym – 60%. Znajomość dziejów rodziny – 57%. Takie cnoty jak obowiązkowość, pracowitość, samodyscyplina, silna wola – 53%. Miłość ojczyzny – 51%. Opowieści rodzinne przypominają daty, wydarzenia, wiążą się też z wartościami, ideami i autorytetami rodzinnymi. W tych opowieściach starszego pokolenia jednocześnie zawarte są życzenia skierowane pod adresem młodych, na przykład, co powinni przejąć z historii rodzinnej i przekazać następnym pokoleniom. W ten sposób buduje się u młodych miłość do ojczyzny, wolności, sprawiedliwości, szacunku i autorytetu rodziny czy rodzica. Rodzina przekazuje wiele wartości, norm i wzorców zachowań. Jednakże rodzi się pytanie, jakie wartości, jakie normy i wzorce zachowań mogą być podstawą do budowania prawdziwego autorytetu? W swojej pracy zawodowej spotykam się z niezliczonymi przypadkami ludzkich tragedii, małżonków, dzieci, całej rodziny. Niejednokrotnie przychodzi mi taka refleksja. Pracuję w zawodzie psychologa już 34 lata, a ciągle mam coś nowego. Ciągle są przypadki, o których niejednokrotnie muszę zadecydować, pomóc czy coś zmienić, takich, jakie w ciągu tych długich lat jeszcze nie miałam. Mała 5-letnia Weronika rysuje mi rysunek rodziny. Na rysunku widoczne są tylko 3 postaci. Pośrodku tatuś, trzymający za rękę z jednej strony Weronikę, a z drugiej strony młodszego braciszka Krzysia. Rysunek adekwatny do wieku dziecka. Kolorowy, na dole zielona trawka, na górze żółte słoneczko z chmurkami. Weronika, zadowolona ze swojego dzieła, dopytuje się, czy ładnie narysowała. Wręcz domaga się pochwały. No pięknie narysowałaś, Weroniko, rysunek. Ale gdzie w tej rodzinie jest mama? Weronika posmutniała, spuściła głowę. Po chwili ściszonym głosem stwierdziła. Moja mamusia ma innego pana. 7-letni Pawełek, rysując domek, nie narysował w nim okna. Mimo moich podpowiedzi o braku znaczącego elementu w tym domku, Pawełek nie dorysował tego okna. Spytałam, dlaczego, Pawełku, nie narysowałeś okna? Pawełek niemalże wykrzyknął. Bo ja nie chcę patrzeć, jak tatuś idzie z inną panią. Tatuś odszedł od rodziny i zamieszkał z inną panią niedaleko ich mieszkania. Zrozumiałam więc, dlaczego Pawełek nie chciał narysować okna w domku. Jako psycholog biegły sądowy biorę udział w zeznaniach dzieci dotyczących spraw rodzinnych, głównie znęcania się nad rodziną. 13-letnia Patrycja, poważna jak na swój wiek, smutna, nieadekwatnie do swego wieku, opowiada, co się dzieje w jej domu. Ja ciągle boję się zbliżających się kroków mego pijanego ojca. Ja nie wiem, co mnie będzie czekać, gdy on przyjdzie pijany. Czy znów będziemy uciekać z mamą i braciszkiem do sąsiadki? Czy znów będzie bił mamę, szarpał ją za włosy i obkładał pięściami? Mój ojciec do nas nie odzywa się normalnie, nie pyta, jakie mamy stopnie w szkole, nie pamięta o naszych imieninach. Za to lecą ordynarne słowa i obelgi. Po chwili Patrycja z wielkim poczuciem winy mówi: ja go kopałam, żeby przestał dusić mamę. Ja go nienawidzę. I płacze. Co to dziecko czuje? Jaki ono buduje autorytet swojego ojca, swojej rodziny? Co ona przekaże w życiu dorosłym swoim dzieciom? Kto jej pokaże, jak kocha się dzieci? Kto jej pokaże, jak kocha się ojca i mamę? Patrycja, mając zaledwie 13 lat, bierze winę na siebie. Ona go kopała. Ona go nienawidzi. Jak trudno tej Patrycji tłumaczyć o autorytecie ojca, o roli ojca w rodzinie, o miłości dziecka do ojca i na odwrót. Gimnazjalistka trzeciej klasy gimnazjum po jednej z lekcji katechezy na temat czwartego przykazania czci ojca i matkę swoją przychodzi do swojego księdza katechety i z wielką złością oznajmia, iż do końca życia nikt jej nie zmusi, by czciła i szanowała swego ojca. Mamy tak, ale jego nie. Długa rozmowa z księdzem spowodowała, iż wspomniana gimnazjalistka pękła. To, co opowiedziała księdzu o swoim, jakże młodym życiu, przeraziłoby nie jedną dorosłą osobę. Dzięki mądrości księdza i pani pedagog w szkole sprawa została skierowana do prokuratury i skończyła się gehenna tej młodej dziewczyny. Tatuś, w cudzysłowiu, bo nie zasługiwał na takie nazywanie, wykorzystywał swoją córkę seksualnie. Nie dość tak haniebnego czynu, straszył ją zabiciem mamy, jeśli piśnie słowo komukolwiek. No i milczała i cierpiała. Jak długo to by jeszcze trwało, nie wiadomo, gdyby nie to czwarte przykazanie. No i kolejny dramat tak młodego człowieka. Zatem nasuwa się tu pytanie. Jaką wartość wyniesie ta gimnazjalistka z domu rodzinnego? Jaki autorytet moralny stworzył jej, wspomnianej już Patrycji, Pawełkowi, własny ojciec, a wymienionej Weronice i jej braciszkowi Krzysiowi mama? Jakże ważną rolę w budowaniu autorytetów rodzicielskich dla dzieci mają sami rodzice. Dzieci od najmłodszych lat bacznie obserwują zachowania swoich rodziców i ich naśladują. Z licznych badań psychologicznych przeprowadzonych przez panią psycholog Marię Braun-Gałkowską, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wynika, iż jest wiele wzajemnych uzależnień poszczególnych członków rodziny w prawidłowości jej funkcjonowania. W rodzinie podkreśla się nie tylko wzajemne oddziaływania wszystkich członków rodziny, na przykład wpływ matki czy ojca na dziecko, ale działanie całego systemu rodzinnego, gdzie każda osoba zależy od wszystkich pozostałych członków rodziny i ich wzajemnych relacji. Na przykład relacja między matką a dzieckiem zależy od jakości związku między rodzicami. Mam tu przed sobą przerażający rysunek pod tytułem Moja rodzina, narysowany przez 12-letniego Daniela. Rodzice Daniela dawno zatracili małżeńską więź i uczucie. Tato przy forsie, z samochodem, dobry kontakt z synem na zasadzie przekupywania i właściwie wychowywania Daniela pieniędzmi. Mama bez pracy, poniżana, wyzywana, niewygodna. Ileż ten Daniel słyszał złego o mamie, a tata wciąż snuł coraz to nowe opowiadania i oskarżania matki Daniela. Po prostu dusił, tłamsił, rozbudzał nienawiść i zniekształcał własnemu synowi autorytet jego matki. Jaki rezultat? To właśnie przedstawia rysunek Daniela. Z jednej strony Daniel z tatą, samochód, tata z papierosem, swoboda. Z drugiej strony jakże wielka nienawiść do matki. Mama leży, nad nią kostucha z kosą, symbol śmierci, na mamę lecą pioruny, nad matką szubienica, z boku czołg z lufą nastawiony na matkę, u góry samolot rzuca bomby i są czarne chmury. Przerażające. Ta nienawiść do matki zbudzona przez ojca Daniela to podstawa do jego przestępczej drogi w przyszłości. Jakiż autorytet ten Daniel przekaże następnym pokoleniom? Mam i inny rysunek. Kolorowy, radosny, na samo spojrzenie. To prawdziwa rodzina. Rodzina kochająca się. 8-letni Mateusz w środku trzymany za ręce przez obojga rodziców. Wszystkie buzie uśmiechnięte. U góry uśmiechnięte słonko i wesołe chmurki. Oby więcej było takich dzieci radosnych, uśmiechniętych, z kochającymi się rodzicami. Kilka dni temu do mojego gabinetu zadzwoniła pani z wielką prośbą o pomoc i psychiczne wsparcie. Mimo braku wolnych terminów i konieczności przygotowania się do dzisiejszego spotkania z państwem, słysząc błagalny głos o pomoc, odłożyłam wszystko i umówiłam się na szybki termin wizyty. Rzeczywiście, pomoc była potrzebna i to szybko. Małżeństwo z 16-letnim stażem dotychczas uchodziło za szczęśliwe. Dwoje dzieci, 15-letnia córka i 3-letni synek. Praca, mieszkanie, dobra pozycja finansowa, w domu pozytywne relacje, wzajemne więzi między sobą, dziadkami. Niczego nie brakowało, nic nie można było tej rodzinie zarzucić. Nagle, i to w dzień Wigilii Bożego Narodzenia, wszystko się burzy, wszystko nagle się rozpada. Mąż oznajmia, iż odchodzi od rodziny, układa sobie życie z inną kobietą. Szok, płacz, wali się piramida wzajemnych relacji rodzinnych. Starsi rodzice podupadają na zdrowiu, zaczyna się problem z córką. Na szczęście mąż się wkrótce opamiętał, nie wyprowadził się, został w rodzinie. On został i zadra małżeńska została. Zbliża się już rok od ich rodzinnej tragedii. Są razem, ale nadal się nie układa. Córka straciła kontakt z ojcem, który nie jest już dla niej żadnym autorytetem. Nie słucha go, buntuje się przeciw niemu, robi na złość, choćby w robieniu bałaganu. Oboje małżonkowie szukają dla siebie pomocy. Jak ponownie odbudować autorytet swojego małżeństwa? Autorytet, od którego zależy dalszy proces wychowawczy ich córki, jej efekty w nauce, emocjach, pierwszej miłości i późniejszego trwałego związku. Ileż spotyka się młodych ludzi żyjących w tak zwanych wolnych związkach bez zobowiązań, tak na próbę. Po co się wiązać, a potem męczyć się tak, jak w moim domu było? Po co się narażać na awantury, wzajemne wyzwiska, tak jak moja mama to miała? Po co żyć w świadomości, że istnieje ta trzecia? Czyż te twierdzenia młodych nie wywodzą się z braku autorytetu własnych rodziców, niespełniających się w roli małżonków i rodziców? Czyż Nie ponoszą oni odpowiedzialności za wyrządzoną swoim dzieciom krzywdę psychiczną i moralną? Czyż nie tworzy się tu węzeł zła, trudny do rozplątania? 10-letni Mateusz został przyprowadzany do mnie do gabinetu przez babcię. Mateusz ze spuszczoną głową słucha relacji babci, jaki to on jest zły, jak zawiódł rodziców, jak babcia nie spodziewała się, iż jej ukochany wnuczek stał się złodziejem. Mateusz ukradł w supermarkecie batonik. Został złapany. Sprawa trafiła na policję, kurator, sprawa w sądzie dla nieletnich. Wstyd. Proszę pani, mówi babcia, Mateuszowi nic nie brakuje. On ma wszystko, a nawet więcej. Żaden z jego kolegów nie dostaje takiego kieszonkowego. Nie jeździ na kolonię za granicę. Zapewnione ma lekcje z angielskiego u najlepszego nauczyciela. W niedzielę jeździ do stadniny koni z wynajętym dla niego kierowcą. Rodzice spełniają jego każde życzenia, a słodycze ma tyle, że mógłby je rozdawać kolegom. Nie rozumiem, po co ukradł ten batonik. Spytałam się zatroskanej babci, a gdzie są jego rodzice? No, oni cały dzień pracują, nawet w niedzielę prowadzą firmę, muszą wszystkiego dopilnować. Dlatego ja przyszłam z Mateuszem do pani i ja im wszystko przekażę, co pani powie. Cóż powiedziałam zatroskanej babci? Proszę pani, to nie Mateusz powinien przyjść do psychologa. To jego rodzice powinni tu przyjść. To, co zrobił Mateusz, to wołanie jego: ja potrzebuję rodziców, ja potrzebuję ich na co dzień i w niedzielę. Może w ten sposób rodzice opamiętają się, iż nie tylko firmy trzeba dopilnować. I znów nasuwa się pytanie, w jaki sposób ten 10-letni Mateusz ma budować autorytet swoich rodziców? Ich nigdy nie ma, oni pilnują firmy. On przecież wszystko ma. Oni mu zapewniają wszystko, co najlepsze. Ale czy na pewno? A gdzie jest wspólna rozmowa? Gdzie jest przytulanie? Poczytanie książki? Wspólny obiad? Wspólne świętowanie niedzieli? A gdzie jest pokazywanie dziecku wzajemnej miłości, szacunku i ukazywanie autorytetu swoich rodziców? A dziadków Mateusza. I tu refleksja. Jakże biedny jest ten Mateusz, mimo bogactwa, jakie zapewniają mu rodzice. A może ten skradziony przez Mateusza batonik wszystko to zmieni? Daj Boże. Bo wartość autorytetów wyniesionych z domu rodzinnego procentuje na całym życiu dziecka. Zarówno w jego dzieciństwie, jak i przyszłym życiu jako człowieka dorosłego. Wzajemne zależności wszystkich członków rodziny pracujących na autorytet tej rodziny uzależnione są od wzajemnego zrozumienia, poszanowania i zdrowego wzajemnego uczucia. Ileż małżeństw rozbija się przez tak zwane wtrącanie się rodziców. Nieraz zupełnie w błahych sprawach. Mój syn lubi pomidorową, a nie rosół. Daj mu spokój, on taki zmęczony, a ty mu każesz odkurzać. Ja za niego to zrobię. Kochana mamo, to jest mój mąż. Jemu mój rosół smakuje. Da sobie radę. Odkurzy i odpocznie. Nieraz tak małe, drobne sprawy, a jakże burzą wzajemne relacje w rodzinie, jakże zaprzepaszcza się autorytet mamy, teściowej, ojca czy teścia. Mąż z 3-letnim stażem małżeńskim przychodzi po poradę, co zrobić, gdyż teściowa po urodzeniu się małej Julci całkowicie zawładnęła wnuczką i córką. Nie pozwala mu zbliżać się do dziecka, nie może kąpać dziecka, bo zrobi mu krzywdę. Dla dobra swojej córki, by ją odciążyć w opiece nad niemowlęciem, nakazała spać zięciowi w innym pokoju, a ona śpi z córką i z dzieckiem w ich pokoju. Na protest zięcia na powyższe usłyszał stwierdzenie: jak ci się nie podoba, to wyprowadź się do swoich rodziców. No i dalej potoczyło się jak lawina. W obronie syna zaingerowali drudzy rodzice. Wzajemne wypominanie sobie, kto więcej wniósł w małżeństwo dzieci, a kto więcej teraz pomaga. I tak powstał podział: moi rodzice, twoi rodzice, a nie nasi rodzice. Jaka niewdzięczność. Przecież zięć może się wyspać, a nie budzić się, jak to jest przy małym dziecku. A on ma jeszcze pretensje. Można by tu wołać: kochani rodzice, teściowie, my nie takiej pomocy chcemy. Zostawcie nas. My jesteśmy już rodzicami. My chcemy czuć smak i trud budowania naszego rodzicielskiego autorytetu dla naszej Julci. A jakże często między małżonkami dochodzi do burzenia własnego autorytetu wobec swych dzieci. Mama do Kasi mówi: nie pójdziesz teraz na dwór, bo nie odrobiłaś lekcji. A na to tato: daj spokój, niech idzie, jest pogoda, niech sobie pobiega, później odrobi lekcję. Gwarantuję, iż taka różnorodna postawa rodzicielska w obecności dziecka nie da Kasi prawidłowego fundamentu do budowania autorytetu mamy i taty. Jakże często rodzice popełniają błędy wychowawcze, komentując w obecności dziecka o sprawach nauki. Na przykład: gorszy stopień dziecka to przez głupiego nauczyciela. Co ten katecheta zwariował, że będzie podpisywać w zeszycie obecność na mszy świętej w niedzielę i od tego jeszcze uzależnia dopuszczenie do bierzmowania? On jest głupi nie dzisiejszy. Niedziela to weekend, odpoczynek, a nie obowiązek. Ileż głupich kawałów słyszy się o prezydencie, o księżach, świętych, opowiadanych przy dzieciach. Czyż dorośli nie wiedzą, iż w ten sposób są przyczyną zatracenia przez ich dzieci autorytetu ojczyzny, kościoła i samego Boga? Czyż w ten sposób sami nie burzymy swojego autorytetu przez podważanie autorytetu osób znaczących dla dziecka w jego procesie wychowawczym? Czy nie robimy swojemu dziecku krzywdy? Tylko prawdziwe więzi emocjonalne w rodzinie o podbudowie wzajemnej miłości, szacunku, wzajemnego uczucia wielopokoleniowego i prawidłowe postawy rodzicielskie i wychowawcze są podłożem prawdziwego i prawego autorytetu dla naszych dzieci. Autorytetu jako odzwierciedlenia powagi, myślenia i zachowania się do drugiego człowieka. Przedstawiłam Państwu wiele zależności budowania autorytetu rodziców, od których to zależności umacnia się szczęście i miłość w rodzinie. Na zakończenie chciałam każdemu ze słuchaczy życzyć, by był autorytetem dla najbliższych i zawsze budował wokół siebie mocny fundament własnego autorytetu i siał ziarna miłości i szacunku do drugiego człowieka, tak jak nas wszystkich nauczał największy autorytet ojcowski, nasz papież, jak wszyscy chcemy, święty od zaraz, Jan Paweł II.
Dziękuję bardzo. Pani Maria Kucej, psycholog, jest dzisiaj naszym gościem. Podała Pani tutaj szereg strasznych przykładów negatywnych. No ale nawet w małżeństwie, które chce budować autorytet w oczach swoich dzieci, a więc na przykład nie kłócić się przy dzieciach, no już nie mówię tu o wyzwiskach, ale no nawet taka sprzeczka już powoduje w dzieciach pewien niepokój, lęk. Co się dzieje? Dlaczego oni się kłócą? Dlaczego głośno tak mówią do siebie? Przecież nie można przypuszczać, że nigdy jakiejś sprzeczki nie będzie. Sprzeczki wybuchają spontanicznie. I w takiej sytuacji, no, oczywiście trzeba ją jak najszybciej przerwać. Kto mądrzejszy, wycofać się. No dobrze, ale teraz jak odbudować tą zadrę, która to zranienie, które w dzieciach powstało, niewątpliwie. One są niespokojne.
Tak, wspomniał pan, że powstają u dzieci lęki i dzieci czują się niespokojne. Jest to właśnie prawidłowa ocena i dlatego jak najszybciej trzeba odbudować przez wzajemne wzorce szacunku, miłości, okazywania takich prostych gestów. Nie wstydzić się okazywania tego, na przykład przytulenia. Mąż bierze przytula żonę, pocałuje ją przy dziecku, żeby dziecko widziało, że mama i tata bardzo się kochają, bardzo się szanują. Niech to się dzieje właśnie na oczach dziecka.
Jeżeli była sprzeczka, kłótnia na oczach dziecka, również na oczach dziecka musi dojść do pojednania,
tak,
do przeproszenia się.
Tak, i pozytywnych wzorców. Dziecko szybko o tym zapomni, bo jeżeli będzie ciągle ładowane właśnie emocjami takimi negatywnymi, właśnie tymi sprzeczkami, to dziecko zaczyna sądować po prostu, kto jest lepszy, mama czy tato. I wtedy dziecko już na zapas boi się, co będzie. Ono oczekuje, ono jest stale w tym napięciu, oczekiwaniu. A później skąd mamy właśnie neurotyczne sprawy u dzieci? Skąd dzieci są lękliwe, nie mogą spać? To jest właśnie to wszystko, co dzieje się w domu, co dziecko widzi, jest odzwierciedla się w jego psychice.
Czyli nie czekać wieczora, ale najpóźniej wieczorem się przeprosić i zauważmy, że właśnie jak rodzice przyjdą, przeproszą się, przytulą się do siebie, pocałują, dzieci nagle z różnych kątów, bo chowają się, boją się, pojawiają się i do rodziców się też przytulają, skaczą, że też chcą się ucałować, być bliziutko. Jest wielka radość, że znowuż jest porządek, że rodzice się kochają.
Dzieci odzwierciedlają zachowania i gesty rodziców, także nie dziwmy się, skąd teraz u dzieci, u młodzieży jest tyle brutalnych słów. Te dzieci słyszą, co się dzieje w domu, odzwierciedlają zachowanie. Proszę zwrócić uwagę ten przykład, o którym mówiłam, o tej Patrycji. Rodzice się pogodzili, już od roku czasu budują na nowo autorytet swojego małżeństwa. A ta Patrycja nie może ojcu zapomnieć tej zdrady. I zaczęły się właśnie konflikty. To jest dziewczynka, która ma lat już 13, więc ona wchodzi w okres burzliwego rozwoju psychicznego i nie jest tak łatwo odbudować ten autorytet. Ona im robi na złość. Właśnie przez to nawet bałagan. Ojciec nie może nic jej zwrócić uwagę, bo ona mu podkreśla tą zdradę. Także ten dzień, który był takim fatalnym dniem, mimo że to była Wigilia Bożego Narodzenia, gdzie on powiedział to, co teraz powiedział, do końca życia będzie żałował, że nie wie, co nim omotało. On buduje na nowo ten autorytet u żony i u własnego dziecka, od którego w tej chwili jest bardzo zależny.
Jak trudno odbudować coś, co się
zburzyło.
Łatwo zburzyło. Tak. Autorytet jest wtedy, kiedy rodzice mówią jednym głosem. To znaczy polecenia, wymagania czy inne sprawy są już ustalone między rodzicami i tak być powinno, że pewne rzeczy omawiamy poza dziećmi, wieczorkiem sobie czy gdzieś na spacerze, żeby po prostu już wobec dzieci wystąpić jako jedność.
Jednolite, tak.
Ale życie niesie wiele niespodzianek, są sytuacje nagle pojawiające się i bywa, że na przykład żona w jakiejś sytuacji zaskakującej wydaje, jakąś polecenie. Podejmuje taką czy inną decyzję, którą dziecko zaczyna realizować. Tata to słyszy i stwierdza, że decyzja jest kompletnie błędna, że tak żona nie powinna powiedzieć.
Nigdy nie można i właśnie tego przy dziecku. Tato powinien się ugryźć wtedy w język i sprawę omówić poza dzieckiem. przetłumaczyć żonie, przedstawić swoje racje i ewentualnie teraz jak wyjść z tego, jak wybrnąć, żeby nie było to kosztem swojego dziecka. Ale dziecko nie powinno nigdy być świadkiem kłótni związanej z podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej jego. Traci wtedy ten rodzic autorytet. Później dziecko po prostu idzie do tego rodzica, z któremu łatwiej było coś uzyskać.
Utargować. I bardzo jest sprytne w tym targowaniu. To można u taty wytargować łatwiej, to u mamy, albo wręcz przeciwstawić rodzicom sobie. Albo u babci. Tak. I tutaj też uwaga babcie. Jak postanawiają rodzice, tę linię trzeba reprezentować i tę linię podtrzymywać. Nawet jeżeli uważamy, że to jest nie tak, omówić to osobno, nie przy dziecku. No dobrze.
Dzisiaj może tutaj jadąc z pociągu dyskutowałam tak jak to rozmowa w pociągu i jeden z panów powiedział, że ma wnuczka, który przychodzi i szaleją, bawią się i mówi, że on przychodzi, to się bawi w różne zabawy i między innymi oświadczył, że będą się bawić w strachy, że zakładali jakieś tam prześcieradła na głowę i straszyli babcie i przebierali się. I mama miała o to pretensje i uważam, że bardzo słuszne. Dlatego, że dziadek poddał się różnym wymysłom wnuczka, ale nie zdawał sobie sprawy, że właśnie takie strachy, takie bawienie się w duchy powoduje, że dziecko idzie do domu, do mamy i taty i wtedy nie może spać, nagle się boi, nagle chce mieć zaświeconą lampkę, bo myślenie dziecka jest bardzo konkretne, obrazowe i wszystko to, co on przeżył, te silne emocje, tej zabawy z dziadkiem w ducha powoduje, że właśnie to mu się może śnić wszystko w nocy, zaczynają się lęki, nieraz pojawia się i moczenie nocne. Także tu też bym prosiła zwrócić uwagę właśnie na te zabawy, bo nie to, co dziecko chce, tylko trzeba umiejętnie dostosować tą zabawę do wieku i rozumienia dziecka.
Ale jeszcze wracając do różnicy zdań. Tata wie, że mama podjęła w jego oczach złą decyzję. Dziecko zwraca się do taty, bo na przykład mama zakazała wyjścia na dwór, a całkowicie dziecko mogło wyjść na dwór. Tak tata uważał. Tata mówi, słyszałeś, co mama powiedziała? Nie wyjdziesz na dwór dzisiaj. Natomiast, bo to i to, bo taka jest, powiedzmy, jakieś tam uzasadnienie. No i wieczorem, powiedzmy, rodzice między sobą uzgadniają, czy to by, jak powinno być. I na przykład uzgadniają, że ta racja nie była słuszna. Następnego dnia jest podobna sytuacja. No i dziecko mówi, no szkoda, że nie będę mogło na przykład znowuż dziś pójść na dwór. A teraz rodzice oświadczają, że nie, możesz pójść na dwór. Czy to zburzy, że tak powiem, jakiś porządek i ład w dziecku? Nie, bo teraz rodzice powiedzą, nie, bo wspólnie uważamy, że możesz. I dziecko się zgodzi ze wszystkim, co jest zgodnie przedstawione przez obydwoje rodziców.
Tak.
Natomiast właśnie najgorzej jest, kiedy jest ta różnica zdań, czy właśnie jeszcze babcia.
I dyskusja przy dziecku.
I dyskusja przy dziecku, a dziecko w tym momencie wygrywa, patrzy, gdzie co może skombinować i tu nie jest budowanie autorytetu, tylko uczenie cwaniactwa wtedy.
Tak, i właśnie bardzo często rodzice popełniają błędy, jeżeli chodzi o komentowanie ocen z szkoły, komentowanie zachowaniu nauczyciela, albo przychodzą z wywiadówki i komentują, co pani tam na kogoś mówiła. Więc to jest kardynalny błąd rodziców, który wyrządza dzieciom niesamowitą krzywdę. Ja pamiętam ze swoich lat dziecinnych, miałam nauczycielkę, co do której ustawialiśmy się w kolejkę, żeby odprowadzać i nieść jej teczkę do domu. Proszę zwrócić uwagę, czy dzisiaj istnieją tacy nauczyciele i takie dzieci? Nie, dlatego że bardzo często zdarza się, że rodzice właśnie dyskutują, komentują, przede wszystkim nie przychodzą na zebrania, nie biorą udziału w życiu szkolnym, odsuwają się od procesu wychowawczego, który odbywa się również w szkole. I to jest właśnie błąd zatracania autorytetu zarówno rodzica, jak i nauczyciela.
Tak. Drodzy Państwo, czas płynie szybciutko. Prosimy o współtworzenie tej audycji, temat budowania autorytetu rodziców.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej na północ od Łodzi 655 23 55 i dla słuchaczy mieszkających na południe od Łodzi 655 23 56 kierunkowy 056 i dla słuchaczy zagranicy 655 23 33 i 655 23 66 kierunkowy 00 48 56.
Drodzy radiosłuchacze, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat budowanie autorytetu rodziców. Naszym gościem jest pani Maria Kucaj, psycholog.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, pani
szczęść
psycholog.
Boże. Szczęść Boże.
Mówi Małgosia, stała słuchaczka Radia Maryja.
Witamy panią.
Ja mam taki problem. Jestem chora na stwardnienie rozsiane. I jestem osobą leżącą, już nie siedzącą. Wymagam rehabilitacji. I po prostu mąż jakby zostawił mnie na boczny tor. Ja żyję po prostu własnym życiem. Dzieci już mam dorosłe, córka jest po stronie męża. Jeśli on, ja o coś poproszę, o coś, to tak po prostu z musu mnie wykona. Syn bardzo mi pomaga, chociaż też czasami w życiu zbłądził, ale zawsze na niego mogę liczyć. A mąż po prostu, no, teraz jest już lepiej, bo sam zachorował i po prostu zrozumiał, co to jest choroba i co to jest po prostu cierpienie. I co pani psycholog by mi poradziła na to?
Pani Małgosiu, mogę powiedzieć tylko, że bardzo pani współczuję, ale sama dała pani sobie już odpowiedź, że mąż zrozumiał wtedy, kiedy sam zachorował. Nigdy nie wiadomo, czy on nie będzie potrzebował opieki i pomocy, wsparcia psychicznego od pani, bo pani jest chora fizycznie, ale psychicznie pani może jeszcze wiele zrobić. W tej chwili proszę być cierpliwą. Pani mówi, syn zbłądził, ale teraz pani pomaga. Czyli nawet dała pani jemu pozytywniejszą opinię niż córki. Dlatego myślę, że niech pani buduje dalej ten autorytet jako matki i ten wzorzec tej matki. Niech pani zaciśnie zęby, ale mówi im dużo przykładów pozytywnych. Niech pani dużo z nimi rozmawia o miłości w rodzinie, o uczuciu w rodzinie. I sądzę, że oni jako osoby dorosłe wyciągną wnioski z tego.
No, ale to tak jest ciężko, bo tak w domu po prostu dzieci żyją swoim życiem, no studiują, ciężko się z nimi rozmawia, nie chcą słuchać, wychodzą i tak, no różnie, mąż też tak nieraz mi krytykuje bezpodstawnie.
Pani Małgosiu, ja nie mogę przez telefon udzielić pani takiej bezpośredniej porady, ale czasami też trzeba zrobić taką refleksję i zastanowić się, jaki autorytet budowałam sama w dzieciństwie tych dzieci. Jaką byłam matką i jaki ten przykład dawałam i autorytet. Jakim byliśmy małżeństwem z mężem. Czy potrafiliśmy dawać prawdziwy wzorzec tego. I tu taka refleksja, a w tej chwili no, trudno po prostu nakazać mężowi czy córce. Jedynie tylko no, prosić cierpliwie, żeby oni zrozumieli, kim jest matka.
I modlić się.
I modlić się. I
myślę, że no modlę się bardzo.
Przyjdzie
dużo.
Taki czas. Tak jak przyszła choroba na męża i pewne rzeczy zrozumiał. Tak.
I refleksja.
Tak. I swoje cierpienie ofiarować w tej intencji.
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Małgosiu.
Słuchamy Radio Maryja.
Ja już się przedstawiłem. Krzysztof z województwa polskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy Pana.
No, ja akurat słuchając, może nie od początku tej audycji, utożsamiam się z moją sytuacją. Powstała bardzo tragedia życiowa. Jestem po rozwodzie. W listopadzie, 10 listopada minął miesiąc. Mamy 4 dzieci, 2 dorosłych i 2 małoletnich. Od momentu zawarcia związku małżeńskiego mieszkaliśmy u moich rodziców. Jest to rodzina katolicka. Miałem dobre wychowanie, było nas 3 w domu rodzeństwa. Natomiast żony bardzo, nawet wiedząc, jakie rodziny, no, żeby przed nas mówić, wziąłem no, z rodziny patologicznej, gdzie nie było świąt Bożego Narodzenia, tylko lał się alkohol, przyzwiska, wezwiska. Dopiero żona poznała, jak mogło być święta spędzane, poznała, co to jest rodzina, co to jest prawdziwa miłość w moim domu przez 12 lat, ale ja pracowałem, wtedy byłem zootechnikiem w PGR-ze, skończyło się działalność PGR-ów, więc zacząłem wjeżdżać do Niemiec. Żona powiedziała, że musimy się przeprowadzić i zdobyć gdzieś własne mieszkanie czy własny dom. Zarobiłem ciężką pracą, kupiłem ten dom i przeprowadziliśmy się. Od tego czasu zaczęła się gehenna. Żona nudziła się, bo jedynym żywicielem rodziny byłem ja. Utrzymywałem całą rodzinę pracą. Jeździłem na zebrania, na wywiadówki do dzieci. I żona w pewnym momencie powiedziała, że żyjąc u rodziców, żyła jak w klatce. I zaczęła już jakby się mnie interesować. Ale tu dodam jeszcze, że ja nie byłem nigdy zwolennikiem jakiejś agresji, takiej przemocy, takiej wulgarnej, co nie chcę też tak, żeby pani mnie zrozumiała, że ja występuję tu jako oskarżyciel tylko, ale mówię to obiektywnie, że bardzo nieraz odciągałem ją, bo ona to chyba rozumie, wyniosła z domu, że też była bita byle czym nieraz i biła dzieci wieszakiem, czy co miała pod ręką haczykiem. I ja tego w domu nie doznałem, dla mnie to było bardzo przykre i odciągałem ją od tego, ale mimo to dzieci były za nią, bo one się jej bały. I żona, powstała firma holenderska w tej miejscowości 50 metrów od naszego domu, który kupiłem. Żona, była żona oczywiście, no ale jeżeli chodzi, no bo jesteśmy po rozwodzie, no ale jeżeli o związek sakramentalny, to jest nadal moja żona, bo ona jest związana obecnie z innym człowiekiem, poznała w ciągu, powstała firma holenderska, jest kobietą bardzo atrakcyjną, w ciągu 2 tygodni awansowała na brygadistkę, następnie na kierowniczkę i związała się z człowiekiem usytuowanym materialnie bardzo dobrze, żona tym, który ma 2 dzieci. W tym zakładzie powstało w ciągu 2 lat działalności tej firmy 7 rozwodów. Zakład prosperuje dalej. Żona została zwolniona z jakiejś machlojki, ale dzieci oddala ode mnie. Ja mieszkam u moich rodziców w tej chwili. Wróciłem z powrotem. Żona z tym konkubentem mieszka tam w moim mieszkaniu, w domu, na który ja ciężko pracowałem. Oddala dzieci. A było to tak, że potrafiła, ja próbując ratować małżeństwo, starałem się z nią rozmawiać na osobności, ale ona powiedziała, że ona mnie nienawidzi. Przy dzieciach zaczęła wulgaryzować, rzucać przekleństwami, pluła mi w twarz przy dzieciach. Ja czułem się strasznie poniżony.
No bardzo panu współczujemy. No mówi pan już tutaj całą historię, przedstawia to nieporadnia, żebyśmy tak mogli jednej osobie dokładnie wszystko wyjaśnić. Bardzo panu współczujemy. No to jest absolutnie nieprawidłowa sytuacja. Pani psycholog.
Tak, proszę pana, bardzo pan dużo mówił o sobie, ale mało o dzieciach. I to bym bardzo prosiła o zwrócenie uwagi właśnie na dzieci. Pan jest ojcem i pan powinien zrobić w tej chwili wszystko, żeby w dalszym ciągu budować autorytet swój i więzi emocjonalne z dziećmi, niezależnie od tego, co żona poczynia, co robi. Pan jest ojcem i tym ojcem pan zawsze będzie. I jaka będzie więź pana z dziećmi, taką po prostu one będą miały podstawę do stwierdzenia czy autorytetu pana jako ojca.
Ja do tej pory nie mogę się związać z kim innym. Bardzo kochałem swoją żonę. Jest to jakoś, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale w tej chwili nawet wiem, że to jest matka naszych dzieci i ja nie mogę czuć do niej jakiejś tam nienawiści.
No i dzieci to widzą i dobrze, że właśnie tak jest.
Dzieci przywożę co tydzień do moich rodziców, te najmłodsze, oczywiście nic na siłę, te, które chcą jechać. Nieraz przyjeżdża 7-letni Michałek, nieraz przyjeżdża...
Pana, przerwę panu i tylko powiem, że właśnie ma pan okazję, jeżeli dzieci przyjeżdżają do pana, proszę im stworzyć w tą sobotę właśnie taki przyjazny dom, gdzie będzie ciepło rodzinne, gdzie będzie pan podkreślał właśnie wartość rodziny i nie mówił, co było. Co rozpamiętywać to wszystko. Absolutnie proszę nic nie wspominać, dlaczego państwo rozeszliście się, tylko budować wartość po prostu rodziny i wytłumaczyć, że czasami jest tak, że rodzice nie mogą być razem, ale stwarzać taką atmosferę, żeby dzieciom było dobrze z panem, żeby one chciały do pana przyjechać i żeby czuły właśnie miłość ojcowską.
Tak, bo, znaczy ja jeszcze może wspomnę, że ja uległem wcześniej poważnemu wypadkowi. Przeszedłem 2 ciężkie terpanacje czaszki, gdzie miałem 7% szans, że przeżyję. Być może to było powodem rozwodu, że stałem się może mniej atrakcyjnym mężczyzną. Też brałem
proszę
to pod
pana,
uwagę.
Może nie mówmy już o tym rozwodzie, stało się faktem. Proszę budować w tej chwili tylko szacunek i miłość do dzieci.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców naszym gościem jest pani Maria Kucaj, psycholog. Mówimy o budowaniu autorytetu rodziców.
Słuchamy, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówimy Marek z Gdańska.
Witamy.
Proszę Państwa, ja tak jak poprzedni rozmówca, no, jestem praktycznie już po rozwodzie. Niestety, ale zdarzyło się tak, że moja żona pomówiła mi o molestowanie seksualne najstarszej córki, nawet troje dzieci. I zastanawiam się, mimo dwuletniej rozłąki z dziećmi, mimo wszelkich przeciwności, więź cały czas, mam nadzieję, się utrzymuje z dziećmi. Ale prawdopodobnie zapytają mnie kiedyś o przyczyny rozpadu tego związku i będę musiał im powiedzieć o tych oszczerstwach żony, które zostały rzucone. Czy powinienem coś takiego zrobić? Bo tak wydaje mi się, że jeżeli dzieci dowiedzą się o takich rzeczach, które nie miały miejsca, same zresztą będą w stanie ocenić, jak to było. Bo w tej chwili są za małe. Najstarsza córka ma 11 lat. Nie rozumie jeszcze tych wszystkich niuansów.
Pani Marko, a ja zadam panu pytanie. Co tak? Pan zyska przez to, że pan im to powie? Nie, czy pan chce...
Ja nie kłamię. Jeżeli zapytają mnie wprost o przyczyny, to po prostu powiem im prawdę. Zastanawiam się, co zburzy ich cały autorytet matki.
No właśnie. I co pan wtedy najlepszego zrobi? Pani Marku, pan cierpi w tej chwili. Pan cierpi, rozumie, bo rozszedł się pan. A czy pan chce, żeby dzieci też cierpiały?
Nie.
Sądzę, że nie, prawda? Więc jeżeli pan na dzieci spytają się, Proszę wytłumaczyć, są sytuacje, gdzie właśnie małżonkowie czasami nie dochodzą do porozumienia. Są między małżonkami takie sprawy, że po prostu fizycznie nie mogą być razem. Proszę zachować to dla siebie. Nie mówić, po co burzyć autorytet tej matki. Może ten ona sama się zreflektowała, czy zreflektuje. Jeżeli to nie wyszło na jaw, to proszę tym dzieciom nie burzyć autorytetu matki. Nie wiadomo, jak zareagują. Czy nie stracą wtedy więzi z panem? I pan będzie wtedy o wiele bardziej poszkodowany. Albo stracą całkowicie też więź z matką. Szacunek. Zostaną same, stracą szacunek. Zacznie się rozpamiętywanie tego wszystkiego. To będzie bunt. Tak, jak rozdrapywanie rany. Więc
nie każdą prawdę trzeba mówić
tak,
od razu.
Tak. I dlatego nic pan nie zyska, a wiele może pan stracić sam.
Rozumiem. Czyli całą dokumentację też właściwie nie powinny, całej dokumentacji sądowej.
Proszę pana, to była sprawa sądowa między wami, małżonkami. Nie do dyspozycji dzieci. Zrobi pan wielką krzywdę dzieciom, sobie i ich matce.
Może kiedyś w przyszłości, kiedy będą po prostu przeglądać papiery nieżyjących już rodziców, może kiedyś do tego dojdą, ale nawet nie wiem, czy to warto zachowywać.
Nie, takie coś powinno po prostu powinno być dla siebie, a nie dostępne dla dzieci, nawet w tych dorosłych już.
Jest to ofiara, ale no pewnych rzeczy nie można dochodzić, nie burząc jednocześnie innego
spokoju. Równowagi, jakie są. Kto wie, jak dzieci na to zareagują? A może właśnie straci pan wtedy kontakt z nimi? A na starość będzie pan bardzo potrzebował.
Rozumiem.
Także raczej proszę zachować to dla siebie.
Ofiara Dziękuję. Też przynosi skutek.
Ofiara, tak.
Proszę bardzo.
Za radę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Proszę.
Kogo witamy?
Alicja ze Świętokrzyskiego.
I radio proszę wyłączyć.
Wyłączone już mam.
Dobrze, dziękuję.
Chciałam spytać panią psycholog o mojego brata. Jest po rozwodzie. Żona nie pozwala widywać się z dzieckiem, mimo tego, że ma nakaz sądowy. Nie respektuje tego. Dziecko do pewnego czasu chciało widywać brata. Jednak w tej chwili ma 5 lat. Chyba już jest w takim wieku, że mogła matka, moja szwagierka, manipulować nim. I teraz dziecko już nie lubi tatusia. Nie chce go w ogóle widywać. A mnie się tak wydaje, że ta moja szwagierka, po prostu nie szwagierka, bratowa, używa to dziecko jak jakiś przetarg. Jak ty chcesz, ale ja nie dam dziecka. I proszę mi powiedzieć, co, jak się ma brat zachowywać, bo on w tej chwili nie jeździ tego dziecka, bo ono jest niewpuszczane.
Proszę pani.
Ja może przejdę na odbiór.
Bardzo proszę.
Dziękuję.
Przede wszystkim matka robi wielką krzywdę własnemu dziecku. I to ogromną. A brat nie powinien ustępować w zabiegach o to. Jak sama pani powiedziała, ma sądu. To nie jest nakaz, tylko uzgodnienie kontaktów. I powinno być to respektowane. Są instytucje, do których się można zwrócić. Są kuratorzy sądowi. No jest sam sąd. Może brat zwróci się ponownie do sądu, że ma trudności. I wtedy sąd może nakazać wizytę na przykład z kuratorem. I w tych staraniach nie powinien ustępować. Powinno mu zależeć na dziecku. Im szybciej właśnie to zrobi, tym będzie lepiej.
Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Witamy. Halina Zylkowicz, województwo katowickie, koło Katowic.
Witamy pani.
Chciałam właśnie powiedzieć, że autorytet rodziców jest bardzo ważny w wychowaniu dziecka, na które składa się Przede wszystkim miłość obojga rodziców do siebie. Taka miłość prawdziwa. Dalej, jednolitość metod wychowawczych w rodzinie między ojcem i matką. Uczciwość i wszystkie pozytywne cechy człowieka mam na uwadze rodziców w tym przypadku. I tutaj słyszymy właśnie bardzo takie przykłady, które mówią, że w takich rodzinach, które słyszeliśmy, nie ma prawdziwej miłości, a to jest bardzo ważny element, chyba najważniejszy. I chciałabym dodać, że dziecko wychowując się bierze wzór z rodziców. Jeśli rodzice będą postępować tak, jakby chcieli, żeby dziecko postępowało, wobec tego muszą tak samo postępować. Na przykład, jeśli żądają od dziecka, a teraz będziemy się modlić, albo dlaczego się nie pomodliłeś, a jeśli sam rodzic, jeden czy drugi, nie praktykuje tego, nie widzi tego u rodziców, to mu ciężko to jest realizować. Rodzic ma w tym wypadku razem z dzieckiem się modlić lub też indywidualnie się pomodlić, ale żeby dziecko to widziało, żeby to obserwowało, to ten proces wychowawczy.
Tak, pani Helino, ja o tym wszystkim mówiłam. Właśnie o tych pozytywnych obserwowaniach zachowań rodziców, o jednolitości, o postawach prawidłowych rodzicielskich, o jednoznacznym zdaniu. O tym wszystkim omawialiśmy. To jest właśnie podstawą budowania prawidłowego autorytetu. Ale dziękuję pani, że pani podkreśliła tą ważność tych problemów.
Ja nie słyszałam.
Ano właśnie. Ano
także
właśnie.
Bardzo przepraszam, bo teraz właśnie włączyłam się.
Nic nie szkodzi.
Proszę?
Nic nie szkodzi.
No, także bardzo dziękuję za wysłuchanie i szczęścia.
Wszystkiego najlepszego.
Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję.
Drodzy Państwo, przypominam, że to, że się nie słuchało akurat audycji od początku, to nic straconego, no bo dzięki technice i internetowi możemy przy wejściu na stronę Radia Maryja www.radiomaryja.pl odszukać na dole strony, gdzie są wyszczególnione różnego rodzaju audycje dla małżonków. Jak się kliknie, pojawia się cały zestaw do 4 chyba lat wstecz audycji. Wybiera się tą, którą się chce i można ją albo ściągnąć na swój komputer, albo odsłuchać, jak to się mówi, online przy włączonym połączeniu z internetem. Całą audycję dwugodzinną. I to mówię do 4 lat wstecz, także nic straconego. Natomiast z tej audycji będzie wręcz nawet plik tekstowy zamieszczony w internecie, także będzie można sobie to wydrukować. Ale także zapraszamy do tego rodzaju właśnie korzystania z dobrodziejstw techniki.
Ale być może więcej osób tak od początku nie słuchało i to przypomnienie też było
istotne. I za chwilę podamy jeszcze kilka informacji, a teraz chwila muzyki.
Thank you.
drodzy słuchacze, problemy w rodzinie mogą się zawsze zdarzyć, ale ważne jest porozumienie. Zawsze można dojść do porozumienia.
Między małżonkami.
Między małżonkami, tak. I rekolekcje to ułatwiają. Rekolekcje, spotkania małżeńskie ułatwiają takie porozumienie między nimi. Jest okazja uczestniczyć w takich rekolekcjach od 8 do 10 grudnia.
To już jest ostatnia okazja, tak, bo kolejne rekolekcje będą dopiero w lutym.
Tak. A więc w Jaworznie, w Krakowie, w Opolu, w Tarnowie i w Warszawie. Od 8 do 10 grudnia. W Jaworznie zgłoszenia przyjmują państwo kędziorscy, telefon 032 615 52 91. Powtarzam, 032 615 52 91. W Krakowie państwo choczewscy zgłoszenia przyjmują, telefon 012 413 86 20. Powtarzam, 012 413 86 20. W Opolu państwo Jurosowie, telefon 077 402 66 28. Powtarzam, 077 402 66 28. W Tarnowie państwo mączarowscy, telefon 014 624 04 29. Powtarzam, 014 624 04 29. I w Warszawie państwo Stańczykowie, 022 643 96 70. 022 643 96 70.
I również internet tutaj może służyć pomocą. Możemy więcej na temat tych rekolekcji przeczytać właśnie na stronie spotkań małżeńskich www.spotkaniamalzenskie.pl. Terminy, prowadzący, zgłoszenia i cała reszta w internecie. Można się o tym dowiedzieć. Zapraszamy na kolejne audycje za tydzień, 28 listopada. Temat: święta Joanna Beretta Molla, żona i matka. Pani Krystyna Zając i jeszcze kilka osób towarzyszących i kapłan, który relikwie swojej świętej Joanny ma w swojej parafii, i lekarze ze szpitala, onkolog, jeszcze drugi lekarz, którzy też mają tam relikwie w swoich kaplicach i coś na ten temat będą mogli powiedzieć za dwa tygodnie, 5 grudnia. Temat: w poszukiwaniu męskiej tożsamości. No, przy braku stwierdzenia, kim się jest i po co się jest, po co się żyje, jakie się ma zadania, trudno wypełniać rolę ojca, być dobrym ojcem, być dobrym mężem. Dlatego jeżeli się tej tożsamości nie odnajduje, trzeba jej poszukiwać. Pan Janusz Sukiennik, ksiądz Robert Pyter będą naszymi gośćmi. Natomiast za trzy tygodnie już audycji tej typowej dla małżonków i rodziców nie będzie, gdyż 12, 13 i 14 grudnia na antenie Radia Maryja będą rekolekcje dla małżonków od godziny 18 do 19.30. We wtorek 12 będą również rozmowy niedokończone, ale będzie to temat związany z rekolekcjami. Rekolekcje będą transmitowane z Łomży. Głosić się będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefanek. W najbliższym czasie podamy już dokładny program i tematy, tematykę rekolekcji. Temat będzie dotyczył sakramentu małżeństwa. Dokładnie: tylko sakramentalne przymierze z Bogiem, gwarantem miłości małżeńskiej. Ksiądz biskup Stanisław Stefanek będzie prowadził. A teraz wracamy do naszej audycji dzisiejszej. Temat: budowanie autorytetu rodziców. Naszym gościem jest pani Maria Kucaj, psycholog.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Dobry wieczór wszystkim w studio i słuchaczom. Ja chciałabym się troszeczkę nie zgodzić.
A można imię poznać pani?
Jadwiga z Wybrzeża.
Prosimy bardzo.
Że zawsze można dojść do porozumienia, żeby zachować autorytet wobec dzieci, rodziców. Dlatego, że bywają takie jednostki, nie powiem, że to patologiczne, ale w pewnym sensie nie dające się po prostu ułożyć w rodzinie do swoich obowiązków względem żony czy dzieci. I powiem tak, że ja po prostu taki mam przykład w swojej rodzinie, którą tworzę, że moje dzieci, które po latach już, trójka jest dorosłych, od 20 do 30 lat, i niejednokrotnie mi wyrzucają: mama, jak ty mogłaś tak żyć? My wszystko widzieliśmy, cierpieliśmy to i mogłaś po prostu ułożyć sobie sama życie z nami, odejść od taty. A to dlatego, że mąż, nie powiem, zdradzać na pewno nie zdradzał, ale był bardzo tak związany z mamą swoją, że to życie głównie rodzinne to spędzał u mamy. Mama sterowała, jak tylko poszedł, porozmawiał, to już wszystko przychodził i były kłótnie. Dzieci na tym cierpiały, ja cierpiałam. Ja po prostu znosiłam, ale nawet już dzieci wcześniej mówiły: no mama, odejdź. No nie było przemocy, ale to było psychiczne, moralne znęcanie się. Poniżanie po prostu, bo mama jego dbała, aby on nie pracował. Ciągle mówiła: a pracujesz na bandę, a dzieciom nigdy nie było na języki. Ja musiałam oszczędzać, żeby dzieci uczyły się języków, żeby dzieci pojechały na kolonie, bo tak nigdy na to nie było pieniędzy. Ale mąż na piwo, na po dwie paczki papierosów dziennie, do tego stopnia, że zapadał na zdrowiu, pogotowie wzywaliśmy, nie chciał, żeby wzywać. A ostatnio to nawet było tak, że z szpitala po pobycie obserwacyjnym, kiedy miał zagrożenie życia, wyszedł do domu. Po prostu nie zależałoby jakby jemu na życiu. Dziwne zachowanie. I nadal mamusia zawsze twierdzi, że to żona i dzieci jego wykorzystały. Jak mamusi trzeba coś zrobić, to musi być natychmiast. Jak żonie i dzieciom, to a broń Boże, a gdzie to na tą bandę będziesz pracował? I moje dzieci cały czas mi to wyrzucają, że ja tego nie zrobiłam, że oni, ta dwójka odeszła daleko od domu, za granicę, świetnie żyją, ale no czują to więź rodzinną, pytają o ojca, dopominają się, że ja jakoś jeszcze się po prostu zadbał o siebie. Do kościółka z dziećmi chodziłam sama na ogół, a jak z nami pojechał, to wychodził w czasie mszy, udawał, że jest święty, taki katolik, że się modli, ale to tylko jak czasem to na pokaz. A w czasie mszy potrafił wyjść i kupić sobie gdzieś piwo na wieczór, żeby mieć w domu piwo. I no i ja po prostu, w mojej rodzinie nie było rozłamu, nie było rozwodu. Ja przed rodzicami nie mogłam nawet pokazać tego, że coś jest nie tak. Aczkolwiek oni to widzieli, ale no przecierpiałam, dzieci są dorosłe.
Proszę panią, myślę, że chyba pani nie żałuje prawidłowej postawy. I tak jak mówiłam, że budowanie autorytetu jest wielopokoleniowe i na ten autorytet wiele złożyło się złych rzeczy związanych z pani teściami, którzy podważali ten autorytet pani jako żony na rzecz budowania tych więzi małżeńskich. I to może przyczyniło się również do tego rozpadu. Dlatego dzisiaj, jako dzieci są dorosłe, proszę im wytłumaczyć, że ten związek małżeński był związkiem, gdzie pani starała się wszystko zmienić, ale nie zawsze to się udawało. I dzieci nie powinny mieć do pani o to pretensji, że pani nie ułożyła sobie życia z innym mężczyzną. To jest pani życie, pani decyzja i pani starała się tym dzieciom stworzyć takie warunki, żeby one tego nie odczuwały. I dlatego po takim czasie proszę nadal tym dzieciom starać się budować autorytet tego ojca, który może zbłądził, a może się kiedyś zreflektuje, ale jednak podkreślać wartość roli tego ojca jako tej instytucji, która no, jest niezmienna, bo on ojcem zawsze dla nich będzie i ten szacunek powinien mu się należeć, mimo że on zbłądził.
Tak, ja wiem, ale oni teraz mówią: mama, nie szanowałaś się, zdrowia teraz nie masz, zadbaj o siebie, bo w końcu ty nas prawie wychowałaś. Ale muszę powiedzieć, że ta dwójka dzieci, która była, tak miała dużą siłę odbicia i jakoś tak może... A trzecie dziecko, które urodziło się 6 lat później po kolejnym, już troszeczkę inne jest. Zostało z nami i jest teraz taki negatywny wpływ, bo potrafi iść z ojcem bez śniadania rano i spalić papierosy. Wszystkie dzieci po prostu były przeciwko. Ten najmłodszy też, ale niestety jak nam ta dwójka wyszła z domu, to został pod wpływem ojca.
Tak, brak oparcia.
Bardzo negatywny ma wpływ mimo moich próśb, pokazywania dobrych wzorców. Czasami jest bardzo chwiejny. On mówi, mama, ja to wiem, że źle robię, ale nie mogę z sobą poradzić sobie.
To jest właśnie odpowiedź na to, jakie negatywne skutki mogą być właśnie braku więzi, porozumienia między małżonkami i budowania tego prawidłowego autorytetu instytucji małżeństwa.
Także temu synowi, który w tej chwili nie ma oparcia w rodzeństwie, to jest bardzo istotne to oparcie. Jeżeli został sam właśnie w domu, to tego oparcia nie ma. Dobrze byłoby, gdyby pani pomogła znaleźć towarzystwo rówieśników, które by go budowało, a nie
i z prawidłowymi wzorcami rodzinnymi.
Z prawidłowymi wzorcami, wręcz no, jakieś duszpasterstwo, w jakąś wspólnotę, gdzie po prostu będzie miał oparcie, gdzie znajdzie oparcie. No trudno znać na wyrost do przodu, czy wszyscy są z prawidłowych rodzin, ale jeżeli już, powiedzmy, dana wspólnota, to nie będzie wspólnota przy piwie, w jakimś pubie, czy na dyskotece, tylko właśnie zajmująca się czymś dobrym, to pomocą innym chociażby pomocą innym, no to tacy ludzie, którzy chcą tylko patrzą za zyskiem, no do takiej wspólnoty nie wchodzą, czyli oparcie wśród rówieśników. To jest to, co jest potrzebne.
No tak, właśnie, ale to widać na tym dziecku trzecim się odbija, że to jest, nie ma silnej woli, poddał się papierosom, nawet koledzy go kiedyś namówili do narkotyków, także ale z tego wyszedł, bo bardzo krótko to pilnowaliśmy.
Tak, ale oparcie musi jeszcze mieć nie tylko w pani, tylko jeszcze w kimś, bo brakuje mu w tym momencie
wzorca
ojca męskiego, także właśnie jakaś wspólnota, gdzie będzie też jakiś właśnie mężczyzna, czy to kapłan, czy ktoś inny, kto kieruje tą wspólnotą, gdzie właśnie to oparcie znajdzie. Bo... Dziękujemy pani. Drodzy państwo, tutaj jeszcze taka uwaga. My tu ogłaszamy zwykle rekolekcje spotkania małżeńskie, ale na kanwie tych spotkań małżeńskich już od szeregu lat, chyba nawet od 10, istnieją takie wieczory dla zakochanych, to się nazywa, ale też na podobnych zasadach jest to jakoś oparte. I młodzi narzeczeni przed ślubem przechodzą przez tego rodzaju, mogą przejść, jeżeli mają gdzieś w okolicy, tego rodzaju spotkania ze sobą i z pewną problematyką, z którą muszą się zetknąć i ze sobą tą problematykę omówić, ustalić, co jest dla nich ważne, co nie jest ważne. Nie ogłaszamy tych spotkań, dlatego że zawsze jest nadkomplet podobno chętnych, a jeszcze brakuje prowadzących, żeby one były w bardzo wielu, w każdym mieście w Polsce. Jakie są, że tak powiem, wyniki po ukończeniu tych spotkań? Bywają to w postaci też jakiejś takiej dwudniowej, a bywają rozłożone na miesiąc czy tam dwa miesiące, na przykład raz w tygodniu, w sobotę. Jakieś dwie godzinki. Jakie są wyniki? To znaczy, co się dzieje z tymi parami narzeczonych, którzy kończą te spotkania? Okazuje się, że średnio 10% narzeczonych mówi sobie do widzenia, żegnaj po tych spotkaniach, nie pasujemy do siebie. To znaczy, wszystko wydawało się, że jest cacy-cacy, że się kochamy, ale okazuje się, że nie jesteśmy dogadani w bardzo istotnych sprawach, że się bardzo różnimy i nie ustąpimy, bo to jest dla nas bardzo ważne, nie ustąpimy teraz, nie ustąpimy w małżeństwie. Wobec tego nie ma co wchodzić w taki związek, żeby sobie całe życie marnować. Dlatego zachęcam, żeby szukać tego rodzaju spotkań, wieczorów dla zakochanych, dla swoich dzieci, jeżeli one już gdzieś w tym kierunku zmierzają, że chcą wstąpić w związek małżeński, żeby przejść przez te wieczory dla zakochanych, co może uchronić przed jakimiś pomyłkami zdecydowanymi w tym zakresie. I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Pan się rozłączył.
Nie ma w tej chwili sygnału.
Słuchamy Przepraszam. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Witamy Romka.
Proszę mi bardzo.
Prosimy bardzo, panie Romku.
Bo jest taki wielki problem, który ja nie potrafię go sam rozwiązać i właśnie chciałbym się zgłosić o poradę, bo mój syn nie za bardzo chce się spotykać.
Nieudane połączenie.
Tak.
Drodzy Państwo, dziś mówimy o budowaniu autorytetu rodziców. Pani Maria Kucaj, psycholog, jest naszym gościem.
Słuchamy Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Barbara ze Śląska.
Troszkę głośniej do mikrofonu, prosimy.
Ja dzwonię z takim zapytaniem, ponieważ jestem drugi raz wyszłam za mąż, ponieważ mój pierwszy mąż świętej pamięci już, ale miał problem z alkoholem. W związku z tym nasze starsze dziecko widziało dużo przykrych, złych rzeczy, dużo kłótni, awantur, takich rękoczynów nawet bym powiedziała. Teraz ma problemy z zasypianiem, jest lękliwe. Zupełnie nie umie się znaleźć w szkole.
W jakim wieku?
12 lat. I moje pytanie jest takie, bo bardzo mnie zdziwiło opinia właśnie pani doktor, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, pani psycholog, nawet, pani Maria Kucaj.
Pani psycholog. Że nawet jak dziecko jest dorosłe, to nie należy mu mówić o złych rzeczach odnośnie ojca. Czy dobrze zrozumiałam?
Tak.
Dobrze.
To znaczy, no powiem, że mnie to zaszokowało, bo wydawało mi się, że jak już dzieci są dorosłe, to gdzieś można tak spokojnie porozmawiać z nimi na ten temat. Ja gdzieś staram się oddzielać to w swoim życiu, na przykład tłumaczyć dzieciom, że tata ich bardzo kochał, że był bardzo dobry, miał dobre serce, ale choroba powodowała w nim czasami złe zachowania i że nie robi tego specjalnie, ponieważ właśnie choroba alkoholowa tak zgubna i takie niechybne skutki niosła za sobą.
No i bardzo dobrze pani
powiedziała. Bardzo dobrze, tylko że tam to było zupełnie dotyczyło czegoś innego, proszę pani. I dlatego było powiedziane, że po co rozdrapywać rany.
Aha, rozumiem.
Tak, a tutaj to uważam, że pani bardzo dobrze robi. Podkreśla pani wartość ojcostwa, wartość właśnie autorytetu ojca, ale jednocześnie podkreśla pani chorobę jego, która nie wybiera. Alkoholizm jest chorobą. I dlatego mówi pani dobrze.
A czy coś ja mogę dla tego dziecka zrobić, które właśnie ma takie problemy? Czy to jest w jakiś sposób do wyprostowania?
Oczywiście, proszę Panią, w zależności jak daleko posunięte są te problemy, bo jak Pani mówi, że już nie może spać, że ma trudności z nauką, musi Pani się koniecznie zgłosić do psychologa, który zdiagnozuje i powie, na jakim etapie jest ten neurotyzm tego dziecka i ewentualnie trzeba podjąć odpowiednią terapię, względnie nawet leczenie specjalistyczne.
Rozumiem. A gdzieś chrześcijański ośrodek w pobliżu Rybnik?
Proszę Panią, nie orientuję się gdzie, ale proszę u księdza proboszcza się dowiedzieć, który na pewno Pani wskaże, gdzie istnieje taka poradnia, przy którym kościele, czy Pani należy na pewno do diecezji, rozumie, katowickiej. Nie, na pewno tam ksiądz proboszcz pokieruje.
Dobrze. Nie jeden psycholog katolicki w Katowicach jest i również pracujący w poradni rodzinnej.
Wiem, proszę Panią, na pewno, że w Jastrzębiu Zdroju jest poradnictwo rodzinne w Kościele Świętego Miłosierdzia Bożego, ponieważ tam mam rodzinę i sama czytałam właśnie o celach poradnictwa rodzinnego. Na pewno Rybnik jest niedaleko Jastrzębia, ale sądzę, że w Rybniku również też się znajdzie.
Na pewno.
Rozumiem. Wszystkiego dobrego życzę.
Dziękujemy za
jedynie. Pani również życzymy. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, Anna Zalestyna. Czy ja mogłabym wziąć udział w tej chwili?
Jest Pani na antenie, witamy Panią.
Bardzo się cieszę. Przede wszystkim chciałam powiedzieć serdeczne Bóg zapłać za dobre słowo, ponieważ bardzo często słucham tej audycji i bardzo dużo korzystam, wspiera mnie. Słowo, które słyszę, wspiera mnie.
Po to jest Radio Maria.
W trudnej sytuacji. Ja jestem w tej chwili też w trakcie sprawy rozwodowej. Mam trójkę małoletnich dzieci i właściwie mój telefon jest związany z ich, z troską o ich takie, o ich dobro, o ich zdrowie, ponieważ trwają takie bardzo silne na tle ich emocji, uczuć emocji, takie, ja bym powiedziała, walka, ale ja nie znajduję żadnego uzasadnienia dla tego. Walka o to, przy kim te dzieci mają być. Dla mnie jest to... Staram się, do tej pory starałam się im pomagać w taki sposób, że pozytywnie mówić o rzeczach. Natomiast powiem szczerze, że objawy, jakie one mają, typu conocne moczenie nocne, emocjonalne takie rozchwiania, bóle brzucha, bóle głowy, bóle serca w tej chwili się pojawiły. W związku z tym powiem szczerze, że wobec tego czuję się bezsilna. I szukam dla nich jakiejś pomocy, ponieważ wiem, że kontakt z ojcem jest ważny dla nich. Natomiast ten kontakt, w którym nie ma przekazywania dobrych rzeczy, budowania dobrej relacji z dziećmi, tylko przeciągania na własną stronę, że one, uświadamiania im, że one powinny być po tamtej stronie, bo moja strona jest bardzo zła, jest dla nich... Ponad
ich siły.
Ponad ich siły. Ja mówię, że to jest ponad siły dorosłego człowieka. A to dopiero takie czteroletnie dziecko albo sześcio.
Proszę Pani, już po tych objawach jak emocjonalnych, jakie dzieci mają, to już mogę sobie wyobrazić, jaka gehenna była w tej rodzinie.
Proszę Pani, to było piekło na ziemi. Ja w tej chwili od 2 lat wyjechałam z domu, uciekłam i mieszkam w tej chwili u rodziców. Natomiast... Prawy sądowe, mąż ma ograniczenie władzy rodzicielskiej z uwagi właśnie na takie agresywne zachowania. Natomiast ta gehenna się cały czas ciągnie, ponieważ ta sprawa rozwodowa jeszcze cały czas trwa i trwa. I prawdopodobnie z uwagi na takie szarpanie się prędko nie zakończy, co ma wpływ na nasze codzienne życie po prostu, na kontakty, w takich codziennych kontaktach. Ratuje nas to, ta odległość geograficzna, ale ona praktycznie nie rozwiązuje sytuacji, sprawy.
Tak. Przede wszystkim Pani potrzebuje, widzę, bardzo dużo pomocy, dlatego proponowałabym się zgłosić właśnie do poradni rodzinnej i uzyskać takiej pomocy i wsparcia, żeby mogła Pani wypowiedzieć się o swoich problemach. Byłoby Pani na pewno lżej, inaczej by Pani podeszła do problemu, inaczej by mogła Pani te emocje przekazywać. Przecież te dzieci są małe, 4 i 6-letnie, potrzebuje dziecko jeszcze mamy uśmiechniętej, radosnej, która przytuli i tego dzieciom proszę nie żałować. Ale proszę zacząć od siebie, od szukania pomocy i wsparcia dla siebie.
psychologicznej pomocy również, prawda? I jakiejś
tak, przede
duchowej?
Przede wszystkim psychologicznej. Znajdzie pani to w poradni rodzinnej, na pewno gdzieś przy parafii jest poradnictwo rodzinne. Chodzi o to, żeby może pani zapisze się gdzieś na terapię. Są prowadzone takie terapie, gdzie otrzymuje się pewne wsparcie, gdzie pani się poczuje nieodosobniona w swoim problemie.
Bóg zapłać.
Życzę tego pani z całego serca.
Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem, pani Anno.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, czas nieubłaganie się posuwa do przodu. Rozmowy nasze są jak zwykle niedokończone. Mówiliśmy o budowaniu autorytetu rodziców. Jak to ważne jest dla wzrostu i rozwoju dziecka. Bo dziecko jest nieukształtowane. Rodzi się nieukształtowane. I kto ma je kształtować? Rodzice. Pierwsi rodzice. Parę słów jeszcze.
Ostatnio wczoraj dyskutowałam ze swoją córką, która miała wykład z psychologii, gdzie usłyszała taką teorię, że budowanie autorytetu rodziców rodzi się już od najwcześniejszej chwili dziecka. Jeżeli dziecko jest zaakceptowane przez rodziców, oczekiwane, chciane, kochane, już nawet kiedy jest jeszcze w łonie matki, już wtedy ono czuje się dowartościowane, a jak będzie dowartościowane, to będzie budowało prawdziwy autorytet dziecka, autorytet rodziców. I dlatego od najwcześniejszych chwil, nawet kiedy dziecko jest w łonie matki, budujmy mu podstawę tego prawidłowego autorytetu na zasadzie wzajemnej miłości, szacunku, poszanowania drugiego człowieka. I wtedy będziemy mieć tę świadomość, że daliśmy dziecku wszystko, co mu było potrzebne do prawidłowego rozwoju. A ten prawidłowy rozwój uzależniony jest właśnie od nas samych. Czy dziecko będzie miało poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego przede wszystkim. Bo nie tylko zabezpieczenie materialne poprzez danie mu ubrań markowych czy jakichś eleganckich zabawek. To jest mało ważne. Może być skromniej ubrane, a może być bardzo bogate właśnie uczucia rodzicielskie, które są podstawą właśnie do rozwoju psychicznego dziecka, a więc i do budowania autorytetu rodziców.
Rodzice często mają trudności, żeby właśnie dziecko otoczyć miłością, bo brakuje zgody, brakuje pokoju, są zdenerwowani, bo praca, bo różnego rodzaju problemy.
I konflikty z rodzicami i z teściami.
Różne. I teraz gdzie szukać tego pokoju? Przede wszystkim w sobie trzeba ten pokój mieć. I jakąś jasność, którą drogą należy kroczyć. No musimy iść do źródła, czyli do Boga. To, co było mówione w rozmowach niedokończonych o 18, po godzinie 18 w radiu i w telewizji Trwam. Bóg jest źródłem miłości, Bóg jest źródłem pokoju. Dlatego jeżeli korzystamy z sakramentów świętych, adorujemy Pana Jezusa, słuchamy, staramy się słuchać, co On mówi nam, jak mamy postępować. Niech Pismo Święte, Słowo Boże będzie dla nas jakąś też wskazówką. Modlitwa, nie tylko osobista, ale również, jeżeli można, wspólna, z małżonkiem, z dziećmi, rodzinna. To wszystko bardzo zbliża. Wspólne pójście do kościoła.
I bardzo często umiejętność powiedzenia słowa przepraszam.
Przepraszam, dziękuję.
Będzie dobrze.
Jak dobrze mi jest z Tobą.
Kocham Cię. I nie wstydźmy się tego słowa, nie wstydźmy się pokazywania uczucia dzieciom, nie wstydźmy się pokazać gestów wzajemnego uczucia i szacunku, bo wszystkie zachowania, te wewnętrzne i zewnętrzne, są odwzorowywane przez nasze dzieci.
Teraz i później. Także to jest bardzo istotne. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem jest pani Maria Kucaj, psycholog. Drodzy Państwo, za chwilę modlitwa na zakończenie dnia. Dziękujemy bardzo za współtworzenie tej audycji. podaje informacje o numerach stron w modlitewnikach do liturgii godzin. Hymn Nim kres nadejdzie jasności z pierwszego tygodnia w tomie czwartym na stronie 971, w wydaniu skróconym na stronie 1166. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku w tomie czwartym na stronie 983, w wydaniu skróconym na stronie 1179. Antyfona końcowa. Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy teraz rachunek sumienia z miłości. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy, Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O, spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w duchu jedności króluje w blasku na wieki. Amen. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu, a w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocniej w wierze przeciwstawiajcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia.
Życie, słodyczy i nadzieją nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez-padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panna Maryjo.
Drodzy radio słuchacze, serdecznie Bóg zapłać za współtworzenie kolejnej audycji, kolejnych rozmów niedokończonych. Dziękujemy pani Marii Kucaj ze Stargardu Szczecińskiego za przyjazd. Połączenia są kiepskie, ale pani już nie pierwszy raz jest u nas i mamy nadzieję, że nie ostatni. Dziękujemy Jarosławowi, który realizuje tą audycję. Zapraszamy na kolejną za tydzień temat święta Joanna Beretta Molla, żona i matka. I do kolejnego wtorku.
Żegna się z Państwem Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.